Ten odcinek zawiera autopromocję.
Tacie, panie, sobie wybrałem temat. Słuchajcie, dzisiaj chcę pogadać o dobru, o byciu dobrym człowiekiem, o dobroci, a o kochaniu dobra i życiu w zgodzie z wartościami, ale w taki sposób, żeby nie dać sobie wejść na głowę, więc pewnie trzeba jakoś bronić swoich granic, ale w sposób, który nie jest krzywdzący dla innych. Znak zapytania. I to jest dosyć konfliktowe i od jakiegoś czasu sądziłem, że mam ustabilizowaną wizję, co na ten temat sądzę, a potem obejrzałem po raz setny film, który obejrzałem po raz setny i trochę mi się to zmieniło i o tym będzie właśnie dzisiaj. Cześć, nazywam się Andrzej Tucholski. Jestem psychologiem od wysokosprawczości, a także pisarzem i scenarzystą. Robię dużo rzeczy. Jedną z nich jest ten podcast poświęcony wysokosprawczości, nadziei, odwadze emocjonalnej, sile psychicznej. Oprócz tego jestem twórcą koncepcji osoby wysokosprawczej, o czym piszę książki, e-booki, a także szkole w firmach. Dwa razy w tygodniu wysyłam przewrotny newsletter, który raz głaszczę, a raz szturcha. Linki do moich wszystkich rzeczy, kontakt ze mną, a także moje książki i e-booki znajdziesz na stronie andrzejtucholski.pl. Poza tym, w drugim życiu, opowiadam historię. Niedawno skończyłem trwający 3 sezony serial audio i nagrałem ci się. Jest to historia o nawigowaniu przez uczucia, opowiadana wiadomościami głosowymi. Znajdziesz ją za darmo wszędzie tam, gdzie są podcasty. Poza tym, moi kochani, kubek jest oczywiście z nami, gdyż bez kawy ten podcast się nie odbywa, więc zaczynajmy. Słuchajcie, jest taki film, który się nazywa Księżniczka Mononoke, Mononoke Hime. Jest jeden z najbardziej znanych filmów studia Ghibli i jest jeden z moich ukochanych filmów, który widziałem pierwszy raz w życiu, będąc młodym jeszcze nastolatkiem i od tamtej pory widziałem go jakąś po prostu furgonetkę razy. I kocham ten film. Jest według mnie jednym z najlepszych dzieł, jeśli chodzi o wartości, walkę człowieka z przyrodą, moralność, kręgosłup moralny i tak dalej. Bez spoilowania, jeśli nie mieliście okazji, ojej, zazdroszczę wam ogromnie, bo strasznie chciałbym zobaczyć pierwszy raz w życiu jeszcze raz Księżniczkę Mononoke. Jeśli mieliście okazję, to znaczy niezależnie od tego, czy mieliście, czy nie, słuchajcie mnie dalej, gdyż spoilerów nie będzie za dużych. Przypominam, że to jest film, który ma milion lat. A z drugiej strony, jeśli macie ochotę, polećcie go obejrzeć. W chwili nagrywania tego podcastu jest dostępny, z tego co pamiętam, na Netflixie, a zresztą DVD można dostać dzisiaj za grosze na Allegro. Więc słuchajcie, wiecie co robić z jakimiś tam luźnymi paroma dyszkami. W każdym razie, głównym bohaterem Mononoke jest Ashitaka, to jest młody chłopiec z takiej dosyć potężnego Wigwizdowa. Rzecz się dzieje w takiej epoce wczesnego hutnictwa, czyli jakby raczej wiecie, łuki, jazda konna, samurajowie i tak dalej. Jakby kiedyś widziałem jakiś film dokumentalny, że to jest bardzo precyzyjne umiejscowienie nawiązujące do pewnej konkretnej epoki w historii Japonii, która no niestety teraz mi nie przypomnę i też z historii Japonii wiem niewiele, więc jak tylko, że tak powiem, wizualki wam przedstawiam, dużo przyrody i w świecie tegoż bohatera dzieją się dosyć różne nieprzyjemne rzeczy związane z ekspansją człowieka i związane z tym, że bogowie się wściekają na ekspansję człowieka i ja kocham Księżniczkę Mononoke za to, że jest to film, w którym poza jedną postacią, jestem w stanie się pokusić o argument, że jedna z postaci jest zła, nikt inny nie jest zły, w takim sensie, jak ja czasem wyśmiewam w tym podcaście, ani jedna inna osoba nie kręci jakby, wiecie, wąsa przed snem, myśląc sobie, ale zrobię paskudną rzecz jutro. Nie, jakby mamy ludzi, którzy starają się dbać o siebie ze wszystkich sił, jakby mamy postać jakby frakcji Lady Eboshi, która jest dla swoich ludzi, dla swoich poddanych jest wspaniałą władczynią. Mamy jakby demony, które bogów i demony, którzy jakby chcą chronić pierwotny jakby wygląd świata i przyrodę i balans pomiędzy wszystkim innym, co istnieje w kosmosie, co nie jest człowiekiem. I główny bohater jest pośrodku tego, jeśli główny bohater by się sprzymierzył z ludźmi, musiałby doprowadzić do wyrżnięcia bogów i demonów, a jeśli by się sprzymierzył z bogami i demonami, musiałby doprowadzić do zabicia ludzi. Więc mamy impas, jak to się mówi po angielsku, główny bohater znalazł się w całkiem srogim ogóreczku kiszonym i nie za bardzo wiedział, jak z niego wyjść. I postać Ashitaki, głównego bohatera, jest dla mnie monumentalnie wspaniale napisaną teorią, teoretyczną wizją wcielenia moralności w życie. Mianowicie Ashitaka zachowuje się nieludzko W sensie nie zachowujesz się do końca jak człowiek, tak jak ja lub wy umieliby być ludźmi. Wydaje mi się zresztą, że Ashitaka gdzieś tam w pewnym sensie był wzorowany na postaci takiego legendarnego japońskiego filozofa, stratega, szermierza i ronina Miyamoto Musashiego, którego być może kojarzycie z komiksu, który się nazywa Vagabond. I bo Musashi był właśnie takim człowiekiem, który trenował ze wszystkich sił, takim teoretykiem moralności, dobra i wszystkiego, co z tym związane. Był też buddystą, później w życiu, z tego co pamiętam, Musashi, i w momencie, kiedy jakby tego zaczęła się druga połowa życia trochę bardziej, zaczął pisać bardzo, bardzo podobne rzeczy, co Marek Aureliusz, więc jakby buddyzm, stoicyzm, klasyczne filozofie opierające się o jakąś tam swoją odgrywanie roli, spokój i stawianie kręgosłupa moralnego o wiele wyżej niż własnych potrzeb, własnych pokus, własnych jakichś tam ambicji ludzkich lub emocji, jest, widzę, cross-kulturowe. Nieważne na której wyspie, na którym półwyspie i na którym punkcie planety i z jakiej edukacji wywodzący się mądry człowiek mający możliwości edukacyjne się wywodził, dochodził do relatywnie podobnych wniosków. To jako taka ciekawostka. I Ashitaka jest takim właśnie wcieleniem stoicyzmu, jest wcieleniem tej logiki Musashiego, bo Ashitaka, zrobię wam spoiler z pierwszych 7 minut filmu, w wyniku klątwy, która na niego spadła, zostaje wygnany ze swojej wioski i on to przyjmuje z absolutnym spokojem. On nie jest zły, bo tak miało być. Potem spotykają go najróżniejsze rzeczy i Ashitaka w zasadzie nie wybucha gniewem, to jest w ogóle klątwa, którą on ma, że tak powiem, jest odpalana gniewem, więc dobrego człowieka sklątwiło, bo człowiek gorszy niż Ashitaka pewnie by tym gniewem wybuchał, tak jak normalni ludzie relatywnie często, i by po prostu tą klątwą przeorał świat. A Ashitaka właśnie, będąc takim stoickim roninem psychicznie, gdzieś tam się powstrzymywał i wiem, że się trochę plącze, ale to się zaraz pozbiera. Mamy postać Ashitaki, głównego bohatera, wepchniętego w konflikt pomiędzy bogami i ludźmi, wepchniętego w trochę taki scenariusz końca świata, w którym naprawdę się mogą wydarzyć podłe rzeczy. I Ashitace puszczają nerwy raz czy dwa razy w wyniku tego, że on musi też kogoś ratować, jakby walczyć o coś ważniejszego niż on, ważniejszego nawet niż drugi człowiek. I w tym momencie ten gniew tworzy z niego absolutną petardę do zabijania. I all in all, to jest właśnie problem przedstawiany przez ten cały film, że my nie wiemy, kiedy przestać, bo walcząc o chronienie siebie, zawsze lekko naruszymy granicę drugiej osoby. Czyli ktoś nas zaatakował za jeden, my się broniliśmy za dwa i ten jakby nadmiarowy punkcik znowu zaatakował osobę tą pierwszą, więc ona się broni za trzy, więc my się bronimy za cztery, więc ona się broni za pięć, więc my się bronimy za sześć. I to jest taka bardzo, bardzo klasyczne, to jest bardzo klasyczne domino eskalacji kłótni w codziennym życiu. Nie musimy być księciem Ashitaką, który próbuje pogodzić świat ludzi i demonów jakby zaklętych w przerażającym starciu. Możemy być po prostu sobą, który ma współlokatorkę, współlokatora, partnerkę, partnera i też możemy być zaklęci w takiej wojnie domowej na myśli i słowa, w której cały czas każdy nie umie zrobić tego kroczku w tył, tylko no, robi kroczek do przodu. I okej, w tej dominie eskalacyjnej, w tej drabince eskalacyjnej, które przed chwilą wam przedstawiłem, wy mnie w takim razie, wy się bronicie za 7, no to ja się bronię za 8, więc wy się bronicie za 9. Najprawdopodobniej jest pewna osoba, która zrobiła ten pierwsze szczeknięcie za jeden. Ale, i wiecie, i można, nie? W sensie można spędzić 100 milionów godzin, żeby próbować ustalić, kto zrobił to pierwsze szczeknięcie za jeden. Dzieci się tak kłócą, ale on zaczął. Ale ona zaczęła. Dzieci. Dorośli też jakich emocje. Im emocje poniosą i absolutnie również jestem tutaj. Jestem tutaj nie bez winy. Jest to klasyczne zachowanie człowieka i według mnie również jest gdzieś tam klasycznym obowiązkiem człowieka próbować być mądrzejszym niż to. No i tu właśnie przyszedł mi do głowy ten Ashitaka. Jak oglądałem teraz ostatnio Mononoke, to mnie absolutnie zgięło tak filozoficznie, moralnie, pod kątem jakiegoś honoru, bo Ashitaka jest człowiekiem, który jakby postrzelony bronią palną nie nienawidzi, bo on rozumie, że tą osobą kierował gniew i jeśli on zrobi odwet za bycie postrzelonym, to jakby wszystko szlak trafi. Ashitaka cały czas rozumie, że on jest tutaj po coś więcej niż tylko on i jego bezpieczeństwo i jakby jego misja i to, kim on chce być. Jakby o coś więcej toczy się stawka. Ashitaka w pewnym momencie jest dźgnięty nożem i jedyne, co robi w związku z byciem dźgniętym nożem, to jest przytulenie kogoś, przytulenie osoby, która go próbowała tym nożem dźgnąć. Bo jego gniew, jego poczucie krzywdy, jego poczucie zdenerwowania, jego poczucie straty, że został dźgnięty nożem, jest mniej warte niż jego potrzeba bycia dobrem. W tym pieprzonym świecie, w którym wszyscy wiecznie eskalują i każdy wiecznie nakręca i napierdala w bęben, żeby być tą najbardziej ofiarową ofiarą na całym świecie, i to ta druga osoba musi przestać, i to zachowanie jest oczywiście mówione w sposób, który też jest krzywdzący, bo jesteśmy tylko ludźmi i my bardzo często broniąc, atakujemy, szarpiemy, jakby stosujemy przemoc, mówiąc w takim już psychologicznym skrócie, i potem ta druga osoba się też ma poczucie, że musi bronić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I obejrzałem tą księżniczkę Mononoke i zainspirował mnie ten film. Ja też bym chciał być takim człowiekiem, który ma tak potężne poczucie wartości, który tak doskonale rozumie, czego chce, za czym stoi, kim chce być. Strasznie bym chciał, będąc zaatakowanym lub obrażonym, umieć nie zareagować. Tylko być w tej wyższej perspektywie, być w tym wyższym punkcie gdzieś tam moralnym w swojej psychice, w której rozumiem, że taka osoba albo nie chciała, a jeśli chciała, to z pobudek, które są smutne. Taka osoba, która się mnie przypierdala na przykład z jakiegoś losowego powodu, być może w ten sposób woła o pomoc. Bo z reguły tak jest. Większość z nas, większość ludzi, których kiedykolwiek w życiu poznałem, przykrywa strach gniewem. I kobiet, i mężczyzn. I z jednej strony jest to piękne, a z drugiej strony jest jeden problem z postacią Ashitaki i z postacią Musashiego pod spodem. Mianowicie zarówno prawdziwy Musashi, jak i fikcyjny Ashitaka są ludźmi samotnymi. Bo i teraz przechodzę jakby do rzeczy, które już są bardzo mocno przyklejarne do prawdziwego życia. Już odchodzę powoli z fikcji. Żeby być kimś takim... Żeby być kimś takim, zachowywać się w taki sposób, w którym jest się ponadto, nie daje się zaczepić, nie daje się sprowadzić w dół. Zawsze ma się tę taką metaświadomość, że jak ktoś was zaatakuje, to wy nie atakujecie od razu z powrotem, tylko ktoś was atakuje, a wy nie zachowujecie się instynktownie, tylko zachowujecie się metaświadomie i analizujecie w świadomy sposób to, co wasza świadomość ma ochotę zrobić. I sobie myślicie, o, zdenerwowały mnie te słowa. Ale ja nie chcę się teraz zdenerwować, nie chcę, by ta osoba mogła mnie zdenerwować, nie chcę pozwolić tej osobie władać moimi emocjami i chcę z miejsca miłości, z miejsca współczucia zauważyć i znaleźć to wszystko, co nie gra. Jeśli my będziemy w ten sposób podchodzić do życia, niestety się otwierają drzwi na to, że ludzie będą nam drastycznie wchodzić na głowę. W sensie w sposób skrajny będą nas wykorzystywać. Ja znam dosyć dużo ludzi, którzy w pewnym momencie swojego życia nie mieli takiego cholernie zdrowego, filozoficznego podejścia, niereagowania, tylko mieli no niestety traumatyczne, takie no płynące z pewnej krzywdy podejścia, niereagowania. Jest coś takiego jak bycie people pleaserem, czyli właśnie zawsze ten, który przeprosi, zawsze ten, który załatwi, zawsze ten, który rozwiąże. I no... Każda osoba, która kiedykolwiek people pleasowała, jakby nadmiernie się przejmowała innymi przy zaburzeniu własnych granic, wie, że to nie jest do końca spoko. A wręcz nawet potrafi być bardzo niespoko. I z jednej strony, no właśnie, jeśli chcemy być takim Ashitaką, no to musimy się nastawić na to, że ludzie to takie nasze bezgraniczne dobro będą w jakiś tam sposób wykorzystywać. Więc w jaki sposób nie doprowadzić do tego? No słuchajcie, jak mówi... Generalnie... Ja mam z tematem stawiania granic trochę problem, on jest bardzo często dosyć brzydko i toksycznie, jakby w najlepszej wersji prymitywnie komunikowany w internecie. To jest coś, co gdzieś mi tam przeszkadza często, jak czytam jakieś świetne artykuły. Mianowicie on bardzo często się to sprowadza do dwóch rzeczy, czyli albo tak strasznie niemiło, szorstko stawiaj granice, czyli ja dziś nie mam przestrzeni, by o tym rozmawiać. Jakby, no kurwa, fajnie, ale może druga osoba potrzebuje. Jakby w stawianiu granic też nie chodzi o to, żeby być jakimś takim socjopatycznym narcyzem, który po prostu rozstawia ludzi po kątach, bo cały świat ma się toczyć tak, jak ty chcesz, tak jak ja chcę, to jakby w ogóle nie o to chodzi. A drugą taką poradą właśnie bardzo często jest, że jak ktoś narusza twoje granice, to po prostu odejdź z tej relacji. I kurde, ja może jestem jakiś pieprznięty, może, nie wiem, znam samych toksycznych i pojebanych ludzi, ale jeśli ja bym odchodził z relacji, w której ktoś narusza moje granice, to ja bym dosłownie nie miał nikogo w życiu, bo to jest kurwa ludzkie. Ja też regularnie naruszam czyjeś granice i absolutnie kocham to, że mam bliskich, przyjaciół, rodzinę, która mi po prostu powie, że jakby, no nie. Ja wtedy, dzięki Bogu, też gdzieś tam lata życia nie przepieprzyłem ich zupełnie na marne i umiem wtedy natychmiast zareagować pokorą, zrobieniem kroku w tył i powiedzeniem okej, słyszę, przepraszam, w inny sposób. Ale trzeba to w jakiś sposób komunikować. I teraz pojawia się, więc jakby mamy... Z jednej strony przesadne wchodzenie, jeśli chcielibyśmy być osobą tak monumentalnie dobrą, monumentalnie żyjącą w zgodzie z wartościami, traktującą siebie jako no nie wiem, jakiś taki driver względem wartości, bo jest też taki argument dosyć znany, filozoficzny, jak się gada o Mononoke, Ashitaka w oparciu o to, co go spotyka, on się staje niczym. On przestaje być człowiekiem, on się staje czystą moralnością, jakby on jest absolutnie pozbawiony charakteru. I to jest inspirujące, ale wydaje mi się, i mówię to z gigantycznym żalem, bo mnie inspirują takie postacie bardzo, wydaje mi się to nierealizowalne, chyba że czegoś, nie wiem, albo jestem po prostu jeszcze niedojrzały. Bo z jednej strony, jeśli będziemy chcieli absolutnie w 100% definiować jakąś wartość, to w pełni skrzywdzimy siebie, bo właśnie staniemy się podnóżkiem, po którym inni mogą deptać. Z drugiej strony, jeśli my będziemy masywnie walczyć o nasze dobro i nie reagować, tylko odcinać ludzi, którzy naruszą nasze granice, no to zostaniemy sami i w kontekście jakby mnicha Ronina, no to być może to jest celowe w przypadku fikcyjnej postaci, którą poznajemy tylko w trakcie jakby misji, którą ma wykonać, ratowania świata, a nie potem jak już, nie wiem, żyje i je owsiankę i jakby rozmawia z ludźmi codziennie rano, szykując się przed zmianą w pracy, no to też taka osoba jakby odcinała kogo poleci. Ale w normalnym życiu to jest trochę trudne, w sensie gdybym ja reagował odcięciem na każdą osobę, która naruszy moje granice, no to w tym momencie jakby trochę dupa, nie? Jakby już pomijam, że zostaję sam, ale też jakby jestem trochę bucem do jasnej cholery, bo jakby, a co jeśli ja na przykład jestem strasznym pieszczochem, bo to jest już rzecz, o której się w ogóle prawie nigdy nie mówi, ale a co jeśli ja na przykład przesadzam z moimi granicami, bo jestem po prostu strasznym pieszczochem i chcę, żeby zawsze wszyscy robili wszystko po mojemu, i obrażam dupę po prostu natychmiast, jak ktoś nie robi czegoś po mojemu i nauczyłem się z internetu słowa, że to narusza moje granice. Niestety każdy ma absolutnie każdy ma skłonności do takich zachowań, a spotykam w życiu sporo osób, które po prostu nadużywają tego jak szurnięte i w ich głowach one tylko chronią swojej energii, a w praktyce zachowują się jak właśnie taki socjopatyczny, narcystyczny odcinacz, nie? Który stawia siebie i swoje emocje ponad absolutnie wszystko inne. No to też nie jest droga, nie? No to trzecią drogą jest spokojniej reagować, łagodniej reagować, mniej zapalnie reagować i nie tyle wyciąć swoje emocje, co słuchać je z pewnym dystansem, zwiększyć meta w metaświadomości, czyli wybucha w nas gniew, bo ktoś nas zaatakował, wybucha w nas rozżalenie, bo ktoś nas zaatakował. I my do takiej osoby podchodzimy z pewną reakcją, łagodnie mówiąc, czemu nas źle zaatakowała. I w tym momencie my dalej komunikujemy moje granice, my dalej dajemy takiemu człowiekowi przestrzeń, żeby zachował się inaczej. Jedyne, czym przypłacamy, to, że w pewnym sensie dajemy każdej osobie prawo do takiego, wiecie, takiej darmowej krzywdki na nas, jednej, po której my dopiero łagodnie, bez emocji zwrócimy uwagę. I nie wiem, czy sam się z tym zgadzam do pewnego stopnia. To jest taki bardzo medytacyjny odcinek, słuchajcie, jeśli was zgubiłem zupełnie 15 minut temu i nikt mnie teraz nie słucha, to cholera, to słabo, ale mam nadzieję, że ktoś ze mną dojechał dotąd. Jestem zaciekawiony jak do tego podejść i jak w jaki sposób wdrożyć taką emocjonalność w życie, bo ja bym chciał żyć bardziej jak taki Ashitaka, chciałbym żyć bardziej jak taki Musashi, ale z drugiej strony jestem człowiekiem i na przykład nie chcę mi się trochę pozwalać, że jakby można taką jedną, wiesz, gratisową krzywdkę mi zrobić, bo ja potem bez absolutnie żadnych emocji łagodnie wyjaśnię, że nie lubię czegoś takiego, bo spotykam w swoim życiu ludzi, którzy są po prostu strasznie agresywni, często jakby gdzieś tam i chamscy i to nie jest jakby... Właśnie zawsze mam dylemat, jak to interpretować psychologicznie, bo z jednej strony jakby ludzie są raczej niemili, bo po prostu coś ich ukształtowało, że taka metoda kiedyś działała i najprawdopodobniej metody milsze nie, więc to jest osoba, którą spotkało jakieś zło. A z drugiej strony trzeba naprawdę dosyć mocno zamykać oczy, żeby mając na przykład, nie wiem, 30 lat, nie zauważać tego, że jeśli się nie prosi o pomoc, tylko wiecznie tak długo jęczy, że ma problem, aż ktoś cię wyręczy, no to jest to forma manipulacyjna jednak społeczna, nie? Związana z tym, że nie chcesz brać odpowiedzialności za siebie i za swoje poproszenie o pomoc, więc idziesz na przykład tak z głowy, pierwsze czekanie przyszło do głowy, że właśnie odpalasz taki schemat robienia z siebie takiego absolutnie niezbornego, wyuczona bezradność jajeczka, które się turla i tak strasznie ma problem. I nie dość, że zamiast poprosić o pomoc, to kogoś wmuszacie de facto w tę pomoc, to jak ktoś ją już wam da, to bardzo często mechanizmem takiej osoby jest to, że nie dość, że dostała pomoc za darmo, to jeszcze potem jęczy, że się źle czuje z tym, że jest ciężarem i taka osoba, która nam pomoże, jeszcze dodatkowo ma drugi obowiązek, uspokajać nas i koić nasze problemy psychiczne i jakby, wiecie, głaskać nas, że nie, oni sami chcieli. Więc jeśli ktoś ma więcej niż, wiecie, 20 kilka lat i tak robi, to wymaga... Szczególnie jakby we współczesnym sosie, nie? Gdzie jakby, kurczę, jest dużo tych treści poświęconych zdrowiu psychicznemu, to jednak wymaga, wiecie, no, pogodzenia się z tym, że to coś daje, nie? Jakby człowiek raczej rzadko ma mechanizmy, które są w 100% destruktywne. One być może także niszczą coś dając. I to jest najczęstszy schemat i zachowanie ludzkich schematów, że być może długoterminowo siebie zabijamy, ale krótkoterminowo dostajemy dokładnie to, co byśmy chcieli, więc to nie jest też tak, że wiecie, zachowujemy się w sposób, którego tylko i wyłącznie on nam nic nie daje i nienawidzimy. To jest właśnie taka dosyć celowa ślepota. I o, tak zastanawiam się po prostu, co z tym zrobić, nie? W sensie jak widzę, jakby kogoś to tak dosyć jawnie mną manipuluje. Zawsze się zastanawiam, jaka jest reakcja na to, żeby móc być bardziej jak taki Ashitaka. To jest rzecz, która mi chodzi po głowie w zasadzie moje całe życie i teraz jak na nowo to zauważyłem, oglądając tą księżniczkę Mononoke, jaka trudna jest odpowiedź na to pytanie, jak być dobrym. W sensie być dobrym i dawać w sobie wchodzić na głowę? Nie. Być dobrym jako wartość moralna, odcinając innych i krzywdząc? Nie. Być dobrym w swoim reagowaniu i w takiej skrajnej wyrozumiałości do innych dorosłych ludzi, którzy jakby nie wkładają tego wysiłku, by również być w porządku, bo są przyzwyczajeni, że jakieś tam formy przemocy lub manipulacji im służą i gdzieś tam przymykają na nie oko. No nie, no ale z czwartej strony powinniśmy być wyrozumiali, bo najprawdopodobniej gdyby tacy ludzie mieli możliwość, mieli przestrzeń, mieli jakąś dostęp do świadomości, albo do odwagi, albo do wsparcia przede wszystkim, żeby móc coś z tym zrobić, najprawdopodobniej by zrobili. I to jest piąty temat, czyli czy traktujemy ludzi dorosłych tak, jakby byli odpowiedzialni za swoje zachowanie, czy również jakby nakręcamy takie ogólnoświatowe poczucie wyrozumiałości względem tego, że ktoś może mieć problemy, które mi się wydaje generalnie bardzo dobre, ale znam ogrom ludzi, którzy je nadużywają i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I nie wiem. Powiem wam, że jeśli macie jakiś pomysł, let me know. Te podcasty, jeśli ich słuchacie jako Spotify i tak dalej, to nie ma jak skomentować, ale ja też wrzucam na YouTube'a, więc jak chcecie, możecie znaleźć ten odcinek wrzucony na YouTube'a i tam mi dać znać. Bo jestem ciekaw. Jestem ciekaw, co wy o tym sądzicie. W jaki sposób być takim człowiekiem absolutnie dobrym, absolutnie jakby spokojnym. Jedyną metodą, którą ja znalazłem w swoim życiu, jest po prostu łagodnie reagować na to pierwsze naruszenie granic. To jest jakby jedyna metoda, którą ja gdzieś znalazłem w prawdziwym życiu, które nie jest bajką, znaczy animacją Studia Ghibli, które nie jest życiem buddyjskiego mnicha Ronina, a które nie jest rozważaniami cesarza Rzymu Marka Aureliusza. Jedyną taką prawdziwą życiową aplikacją bycia dobrym człowiekiem jest na tyle, na ile mi starcza sił i energii w psychice, bycie osobą wyrozumiałą i spokojną i po prostu rozumienie, że ktoś nie chciał źle, i dobre traktowanie jest dla mnie ważniejsze niż moje krótkoterminowe poczucie zaatakowania lub krzywdy, które jest w ogóle mocno związane z moim nastrojem. Jakby ja widzę, że jak mam zły nastrój, bo jestem niewyspany, to się ze mnie o wiele bardziej robi takie jajeczko i wszystko mnie krzywdzi po prostu. Jak jestem wyspany i mam dobry humor, to mało co mnie krzywdzi. Jakby widzę, że nie ma co temu ufać jakoś drastycznie, bo te zmiany są po prostu płynne, jak budyń przelewany z garka do garka. Czy to jest metoda na życie? Nie wiem. Wydaje mi się, że niestety takim niechybnym morałem, do którego trochę też tu zmierzamy, bo z mojej strony ja mam kontrolę tylko nad sobą, nie mam kontroli nad innymi. I z mojej strony takim morałem jak żyć, jak taki Ashitaka jest właśnie to. Przyzwalać po prostu na taką pierwszą krzywdkę przy domniemaniu, że druga osoba chce dobrze, tylko po prostu się upomyliła. I wydaje mi się to zdrowe i wydaje mi się to ważne, żeby dawać sobie takie wyrozumiałości. Ja również bym chciał być tak traktowany. Ale no niestety, takim mrocznym morałem, do którego się trochę zmierzamy tutaj, jest to, że nie wszyscy chcą dobrze. Jeśli ktoś wam zrobi taką krzywdkę i wy ją ładnie, asertywnie zakomunikujecie, że zostały naruszone wasze granice, zachowując łagodność i wyrozumiałość, jak Ashitaka, jak ludzie, którzy chcą być dobrze, żeby nie przereagowywać na start. A ktoś drugi raz, trzeci raz, czwarty raz, piąty raz zrobi to samo, no to już powstaje pytanie, w którym miejscu w piachu my rysujemy kreskę, że ta osoba chce dobrze, tylko aż tak bardzo jej nie wychodzi, a na ile zgrywa kilka różnych manipulacji, by dalej próbować ugrywać mechanizmy, które takiej osobie zawsze służyły. I na ile się od tego odciąć. Wydaje mi się, że tutaj zostawię takie otwarte pytanie, ale niestety... To, co mogę zaproponować zamknięte, to niestety widzę, że naokoło doszedłem do najbardziej klasycznego jakiegoś takiego morału związanego z moralnością. Jest łatwo być moralnym, jak się jest zupełnie samym w swoich reakcjach i jest łatwo być moralnym, jak się człowiek otoczy moralnymi ludźmi. Łatwo jest być dobrym, jeśli się człowiek odetnie i łatwo jest być dobrym, jeśli człowiek się otoczy dobrymi ludźmi, więc... Jeśli miałbym pokusić się o jakiś finał, jakąś puentę po tym bardzo, bardzo długim myśleniu na żywo, co ja w sumie sam o tym sądzę, to po pierwsze, bądźmy wyrozumiali, bądźmy łagodni, bądźmy spokojniejsi. Cytując jeden z moich ulubionych felietonów o księżyce Mononoke, kłóćmy się mniej, rozmawiajmy więcej, czasem mówmy przepraszam. I naprawdę wkładajmy duży wysiłek w otoczenie się ludźmi, co do których wiemy, że zrobią to dla nas. To jest kluczowe, żeby budować swoje kręgi, swoje grupy, w których że będziemy żyli w tym super bezpieczeństwie rozumienia i domniemania, że jeśli jesteśmy traktowani źle, to jest faktycznie wypadek przy pracy i wystarczy bardzo łagodne zrozumienie, by móc gdzieś iść dalej z tą informacją, a dalej iść z tym życiem. I sądzę, że takie bezpieczeństwo jest tym, co sprawi, że naprawdę nam też będzie o wiele łatwiej dawać z siebie więcej, bo gdzieś tam jednak człowiek musi się czuć bezpiecznie wewnątrz, żeby móc dawać na zewnątrz. O, to było prawie pół godziny rozkminiania na głos, co ja w zasadzie sądzę o filmie, który znam kilkanaście lat. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem zupełnie. Jak chcecie, to komentujcie pod uploadem tegoż odcinka na YouTubie. A czy jest to metoda, którą przedstawiłem, która na pewno zadziała w waszym przypadku? Moi drodzy, nie wiem. Ale jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.